Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Koncert pod hasłem Pieśń o Ojczyźnie w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Śląsk zainaugurował obchody 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Artyści wystąpili w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Koncertu można było wysłuchać na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Dyrektor katolickiej rozgłośni, ojciec Tadeusz Rydzyk, wskazał, że widowisko było wyrazem wdzięczności dla całej rodziny Radia Maryja. Nawiązał też do zbliżającej się rocznicy.
Niedługo, bo 8 grudnia, wtedy właśnie zaczęło się radio, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To dar, widzę, to jest dar z nieba, dar Matki Najświętszej dla nas, dla Polski. To jest dar na nasze czasy. Proszę Państwa, 29 lat. Szybko to minęło. Zaczynało się od małych dwóch stacji, Toruń, Bydgoszcz, Postowatów.
Obecnie dzięki przekazowi satelitarnemu i internetowemu Radio Maryja słyszalne jest na całym świecie. Przez 29 lat funkcjonowania wyrosły przy nim takie dzieła jak Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Nasz Dziennik, Telewizja Trwam, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, czy także Park Pamięci Narodowej. Ordynariusz diecezji włocławskiej, ksiądz biskup Wiesław Mering, wskazał w audycji Aktualności Dnia, że Radio Maryja to jeden z najważniejszych bastionów broniących Kościoła Jezusa Chrystusa.
To jest też skała, opoka oporu przeciw tym wszystkim diabelskim próbom, diabelskim, bo to trzeba sobie też nazywać po imieniu, wyrugowania Ewangelii z życia narodu i Kościoła. Ta fala ataków, ona była przewidziana i przez Ojca Świętego Karola Wojtyłę, przez papieża Benedykta.
Centralne uroczystości z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja zaplanowane są na sobotę. Głównym punktem będzie msza święta o godzinie 12, sprawowana pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że udało się uratować około 5 milionów miejsc pracy. Dziś mamy drugie najniższe bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Szef rządu odwiedził w piątek jeden z mazowieckich zakładów, który skorzystał z rządowego wsparcia w dobie pandemii. Premier zapowiedział kolejne działania pomocowe, a więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Mateusz Morawiecki przypomniał, że dzięki dotychczasowej wielomiliardowej pomocy dla przedsiębiorców dziś Polska jest na znacznie lepszej pozycji niż inne kraje Unii Europejskiej. Premier zapewnił, że prowadzi konsultacje i rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorców tak, aby móc zaprezentować kolejne rozwiązania. Jak zaznacza, trwa 100 dni Solidarności, w trakcie których trzeba przygotować się na nową rzeczywistość, nie tylko w kontekście ochrony zdrowia, ale także gospodarki. Nie pozostawimy pracodawców i pracowników samych sobie, zadeklarował szef rządu. Premier dodaje, że od dzisiejszych decyzji zależy to, jak będzie funkcjonował kraj w najbliższych 2 latach.
Będziemy w tej tarczy jesiennej, którą dzisiaj mamy już rozkręconą, wspierać najbardziej pokrzywdzone branże, ale też wiele innych firm, nie tylko w tych branżach całkowicie zamkniętych. Będziemy je wspierać, bo te firmy, które będą najlepiej przygotowane do ofensywy, do ekspansji, zaraz jak szczepionka, ta już szczepionka na wirusa zadziała, mam nadzieję luty, marzec, kwiecień, te firmy, które będą najlepiej przygotowane i te państwa, które będą najlepiej przygotowane, będą miały najlepsze wyniki finansowe, najlepsze wyniki inwestycyjne i przede wszystkim najlepsze wyniki gospodarcze, a w ślad za tym również wyniki dla pracowników.
Mateusz Morawiecki zapewnił, że jeżeli będzie gorzej i środki uruchomione w ramach jesiennej tarczy nie wystarczą, uruchomione zostaną dodatkowe środki. Jesienna pomoc covidowa trafi do mikro, małych, średnich i dużych firm. Do tych pierwszych ma trafić od 3 do 4 miliardów złotych, dla małych i średnich około 7 miliardów, a dla większych około 25 miliardów złotych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Zjednoczona Prawica podtrzymuje weto wobec budżetu Unii Europejskiej. Politycy chcą jednocześnie, by Komisja Europejska skupiła się na walce z rajami podatkowymi we wspólnocie. Rządząca koalicja nie godzi się na powiązanie unijnych środków z tak zwaną praworządnością. Zmienić to może wyłącznie wycofanie przez Niemcy niezgodnego z prawem unijnym draftu rozporządzenia. Poseł Jarosław Krajewski zwrócił uwagę, że wprowadzanie pozatraktatowych uznaniowych mechanizmów jest działaniem niepraworządnym. Parlamentarzysta dodał, że unijne instytucje powinny się skoncentrować na działaniach związanych z rajami podatkowymi wokół Unii.
Jeżeli Unia Europejska dzisiaj zajmuje się wprowadzaniem pozatraktatowych rozwiązań, to dlaczego dzisiaj nie ma koncepcji i nie ma rozwiązań, które wyszłyby naprzeciwko likwidacji rajów podatkowych, co byłoby w interesie każdego obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej? Straty, które możemy szacować, to około 170 miliardów euro rocznie.
Wiceminister Janusz Kowalski poinformował z kolei, że niebawem zostanie przedstawiony raport dotyczący naruszania prawa europejskiego przez Holandię. Ma to związek właśnie ze sprawami podatkowymi. Na przyszły tydzień planowany jest szczyt Rady Europejskiej, podczas którego unijni liderzy podejmą temat wieloletniego budżetu wspólnoty. Podmioty lecznicze mogą już zgłaszać się do udziału w Narodowym Programie Szczepień przeciw koronawirusowi. Rząd szacuje, że na terenie całego kraju będzie około 8 tysięcy punktów, w których będzie można się zaszczepić. W operacji weźmie udział od 40 do 50 tysięcy personelu medycznego. W KPRM-ie odbyła się konferencja, podczas której m.in. szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oraz minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili założenia strategii szczepień. Punkty szczepień będą w każdej gminie, w każdej z nich powstanie też przynajmniej jeden mobilny punkt, poinformował minister Michał Dworczyk.
Dzisiaj rusza możliwość zgłaszania przez podmioty lecznicze, które chcą brać udział w Narodowym Programie Szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 takich deklaracji za pośrednictwem strony internetowej formularze e-zdrowie.gov.pl. Na tej stronie prowadzonej przez NFZ znajdują się wszystkie warunki, wszystkie informacje, jakie muszą spełniać warunki takie podmioty lecznicze, które chcą brać udział w programie szczepień, i przez najbliższe 7 dni do 11 grudnia takie zgłoszenia można składać.
Placówka będzie mogła wejść do programu, jeśli m.in. wykaże potencjał do wykonania 180 szczepień tygodniowo. Szczepionka na koronawirusa, jak zakłada rząd, będzie dostępna w styczniu, a efekty szczepień pojawią się po 6 tygodniach. A w piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 13 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 531 osób. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Zapis w tej sprawie znalazł się w nowelizacji ustawy, którą podpisał prezydent Polski Andrzej Duda. Wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej uzasadnia się rozładowaniem przedświątecznego ruchu w sklepach i poprawieniem sytuacji w handlu. Zniesieniu zakazu handlu 6 grudnia sprzeciwia się Solidarność. Związkowcy apelowali do prezydenta, by wstrzymał się z podpisaniem noweli do poniedziałku 7 grudnia. W ten sposób inne zapisy ustawy weszłyby w życie, a najbliższa niedziela pozostałaby wolna. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara podkreśla, że związkowcy są zaskoczeni decyzją prezydenta.
Prezydent, podpisując ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę, projekt obywatelski, powiedział, że jest za tym, ażeby te kobiety pracujące w handlu otrzymały tą wolną niedzielę. Powiedział, że jest to powrót do normalności. Dzisiaj się odbiera nam coś, co zostało raz dane, bo ta niedziela nie była nikomu potrzebna. To jest niedziela mikołajkowa. Ona właśnie zgromadzi do centrów handlowych, do galerii tłumy osób, a więc jest duże zagrożenie właśnie utraty zdrowia, a nawet życia.
Szef handlowej Solidarności wskazuje, że w uroczystość Wszystkich Świętych cmentarze były pozamykane w obawie o zdrowie Polaków, a teraz wprowadza się dodatkowy dzień, w którym otwarte są sklepy. Alfred Bujara ocenia też, że jedną niedzielą nie odbuduje się gospodarki, która ucierpiała w wyniku pandemii. Prezydent Polski Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki złożyli życzenia wszystkim górnikom. W piątek przypadła Barbórka. Swoje święto obchodziło około 180 tysięcy pracowników przemysłu wydobywczego. W ich intencji sprawowane były msze święte. Ze względu na pandemię nie odbyły się akademie i biesiady. Górnicy jednak z niepokojem patrzą w przyszłość. Wszystko przez plany dotyczące odejścia od węgla na rzecz niskoemisyjnych technologii. Prezydent Polski w krótkim nagraniu wideo wyraził uznanie dla pracy górników. Zwracając się do nich, podkreślił, że transformacja energetyczna musi być przeprowadzona w sposób sprawiedliwy.
Ochrona klimatu i zapewnienie czystego powietrza jest naszym wielkim zadaniem, również wobec przyszłych pokoleń. Dlatego transformacja energetyczna musi zostać zrealizowana, ale trzeba to uczynić w sposób sprawiedliwy, rozumny, z uwzględnieniem polskich realiów gospodarczych i interesów pracowniczych. Dlatego obok dynamicznego rozwoju sektora zielonej energii, podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest i w najbliższych dekadach nadal będzie energetyka oparta na węglu. Potrzebujemy zrównoważonego rozwoju, takiego, który zapewni dobrobyt ludziom, ochroni środowisko naturalne, zwiększy społeczną solidarność, zagwarantuje miejsca pracy.
Z kolei premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że tegoroczna Barbórka jest wyjątkowa, ponieważ pada na nią długi cień pandemii. Dodał, że przyszłość sektora zależy od ostatecznego zwycięstwa nad COVID-19.
Koronawirus postawił pod znakiem zapytania nie tylko dalszy rozwój polskiej gospodarki. Ta niepewność dotyczy wszystkich gospodarek Europy i świata. Przed nami wielkie wyzwanie, by polskie górnictwo nie zatraciło swojego potencjału. Potrzebujemy, aby stawało się coraz bardziej nowoczesne, coraz czystsze i coraz bezpieczniejsze. Ale przyszłość górnictwa i całego polskiego przemysłu zależy teraz przede wszystkim od jednego. Od tego, jak szybko uda nam się odnieść ostateczne zwycięstwo nad wirusem.
Zgodnie z umową społeczną z branżą górniczą, ostatnia tona węgla zostanie wydobyta w Polsce do końca 2049 roku. Od soboty znika obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy podczas kierowania pojazdem. Policja podczas kontroli nie będzie prosić kierowców o okazanie prawa jazdy, o ile uzyskali je oni w Polsce. Oznacza to, że podczas kontroli policyjnej nie dostaniemy mandatu za brak dokumentu. Funkcjonariusz będzie mógł internetowo potwierdzić nasze uprawnienia do kierowania pojazdem. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazuje, że to kolejne już ułatwienie dla kierowców.
Zniesiono obowiązek posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego, potwierdzenia polisy OC. Konieczność posiadania przy sobie prawa jazdy była dla wielu kierowców uciążliwością. Nowe przepisy są efektem dobrej współpracy strony rządowej ze stroną społeczną. Mam nadzieję, że te wprowadzone ułatwienia zostaną przyjęte pozytywnie przez naszych obywateli.
Zanim jednak schowamy prawo jazdy do szuflady, warto sprawdzić, czy dane na dokumencie są zgodne z danymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Można to zrobić dzięki zakładce Sprawdź uprawnienia kierowcy umieszczonej na stronie gov.pl. Od soboty dokument prawa jazdy jest dostępny w aplikacji mObywatel, dostępnej na telefony komórkowe. Tam też można sprawdzić, ile mamy punktów karnych. Rząd zachęca, aby posiadać przy sobie prawo jazdy w formie tradycyjnej lub właśnie elektronicznej. To niezwykle pomocne w razie stłuczki lub kolizji. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.